Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. O scenariuszach wyjścia z kryzysu porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Panie profesorze, serdecznie witamy na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria.
Witam ojca, witam państwa najserdeczniej.
Temat, który pragniemy podjąć w naszym dzisiejszym spotkaniu, scenariusze wyjścia z kryzysu. Jest to taki temat troszeczkę, jakby można porównać, dochodzenia we mgle, ponieważ tutaj jest dość dużo jeszcze niewiadomych, jak długo potrwa kryzys, jakie będą jego konsekwencje. To wszystko jest jeszcze w sferze pewnego rodzaju domniemania. Stąd też, aby odpowiedzieć na to pytanie, które postawiliśmy sobie w naszym dzisiejszym temacie naszego spotkania, to trzeba byłoby pewnie przedsięwziąć takie dwa warianty. Wariant optymistyczny i ten wariant pesymistyczny. Optymistyczny jest związany z tym, że być może w czerwcu, w lipcu już większość tych zakazów ustanie i gospodarka będzie mogła ruszyć pełną parą. No i ten wariant pesymistyczny związany z tym, że będziemy jednak znacznie dłużej wychodzić z tego kryzysu. Nie daj Panie Boże, żeby jeszcze, tak niektórzy mówią, jesienią powróci być może ta fala wznowiona. Nie daj Panie Boże. Panie profesorze, biorąc pod uwagę te dwa warianty, pozytywny oraz ten negatywny, jaki sposób będzie to rzutowało na polską gospodarkę w przypadku pierwszego wariantu, tego pozytywnego i wariantu negatywnego? I jakie to będzie miało znaczenie dla nas, dla obywateli?
Biorąc pod uwagę oba warianty, które wskazał ojciec, chciałbym zacząć od pewnej tezy o charakterze, znaczy założenia, bo tu trzeba przyjąć pewne założenie. Jest założenie pierwsze, że my wychodzimy w glorii, to znaczy wychodzimy z obecnej kwarantanny, w obecnym kształcie, pokonując zarazę. Czyli zaraza gaśnie i oddala się. Jeżeli ten scenariusz będzie realizowany, to skutki ekonomiczne będą zupełnie inne w stosunku do tego, gdy będziemy wychodzić z obecnej kwarantanny mimo zarazy. Ta alternatywa jest wielką niewiadomą. Ja wsłuchuję się w wypowiedzi specjalistów w dziedzinie epidemiologii i tak naprawdę wszyscy mówią, że oba warianty są możliwe, przy czym bardziej prawdopodobny jest ten drugi, że będziemy wychodzić z obecnego kształtu kwarantanny, bo on jest, ta kwarantanna jest głównym czynnikiem powodującym no to spustoszenie, które w sensie ekonomicznym no, jest obecne w całym świecie, to znaczy nie tylko w Polsce. Świat przyjął, poza nielicznymi wyjątkami, tę metodę zamrożenia, takiego ukrycia się i wszyscy wiemy, że ten sposób zwalczania zarazy ma swoje bardzo jasne ograniczenia. Nas nie stać na więcej niż maksymalnie trzy miesiące pełnego zamrożenia. Potem i tak musimy z tego wychodzić. I teraz pytanie, jeżeli będziemy wychodzić w atmosferze i osiągając rzeczywisty sukces, to znaczy, że zagrożenie minęło i prawdopodobnie nie wróci, no to wtedy wiadomo, że nasz powrót do normalności ekonomicznej. A co to jest ten powrót do normalności ekonomicznej? To jest popyt. Popyt. To dzisiaj chorobą gospodarki całości światowej, no zwróćmy uwagę, mamy ceny ropy na rekordowo niskim poziomie, bo po prostu nie przemieszczamy się. Ropa naftowa jest kapitalnym wskaźnikiem stanu popytu. Nawet w kontraktach terminowych amerykańskich ropa miała wartość w kontraktach, nie w rzeczywistej dostawie. No to nieważne szczegóły, ale to jest coś, pokazuje wartość zero. Czyli kup ode mnie te kontrakty, nawet ci dopłacę kontrakty na nabycie ropy w przyszłości. Co to oznacza? Jeżeli będziemy wychodzić w tym wariancie niestety bardziej prawdopodobnym, ja mówię, powtarzam tezy mądrzejszych ode mnie, którzy się znają na epidemiologii, którzy mówią w ten sposób. Jeżeli nawet nastąpi częściowe ograniczenie zagrożenia, to zagrożenie może wrócić i będzie wracać, czyli nasz wariant walki z zarazą będzie musiał być inny, bo tego się nie da utrzymać. I to już naprawdę, mówmy o tym już o czerwcu, w maju musimy zacząć wychodzić, bo po prostu my dłużej niż w maju, do końca maja, po prostu żadne państwo, nawet dużo bogatsze od nas, nie jest w stanie przetrzymać tego stanu załamania, bo mamy do czynienia już z trzema kryzysami. Na epidemicznym to jest jasne. Mamy głęboki, narastający kryzys ekonomiczny polegający na spadku popytu, i co, który generuje spadek podaży. No bo jak nie można sprzedać, no to po co produkować? No i mamy trzeci kryzys, kryzys fiskalny, polegający na tym, że nam gwałtownie kurczą się dochody budżetowe. I bym przyjął, jeżeli odpowiadając na ojca pytanie, chyba ten gorszy, bardziej dla nas trudniejszy wariant, polegający na tym, że wychodzimy, ale zachowujemy środki ochrony, czyli inny wariant zwalczania zarazy, ponieważ zaraza gdzieś będzie się ciągle czaić i będzie mogła powrócić. I wtedy oczywiście nasz powrót, znaczy ścieżka, używajmy takiego okropnego określenia, ścieżka dojścia do przełamania kryzysu, bo kryzys będzie trwać, tylko ścieżka wychodzenia, nazwijmy to w ten sposób, żeby przestać się cofać, a zacząć odrabiać straty, będzie dużo dłuższa. Już teraz, żeby nie przedłużać, ten scenariusz, o którym miałem okazję, mam taką trochę zawodową satysfakcję, przed trzema tygodniami to można sprawdzić, jeszcze na samym początku kwarantanny, kiedy pytano, jaka jest prognoza co do spadku PKB rok do roku, czy też do prognozy, a prognoza była przecież plusowa, plus 3%. Wtedy szacowaliśmy, że to będzie około do prognozy 7,5%, czyli rok do roku to jest minus 4%. No i teraz usłyszeliśmy, że podobną prognozę przedstawił minister finansów, ale zaznaczam, To jest regres. To jeszcze nie jest załamanie, to nie jest katastrofa, ale pamiętajmy, że to jest przy założeniu, że już wychodzimy w sensie ekonomicznym w przyszłym miesiącu ze stanu kwarantanny, uruchamiamy popyt i to zarówno uruchamiamy popyt poprzez odmrażanie, to jest takie okropne słowo, ale używa się go tego, coraz kolejne sektory gospodarcze, ale także uruchamiamy popyt poprzez bezpośrednie subwencjonowanie zarówno przedsiębiorstw, tych, które jeszcze nie są w stanie zarobić na siebie, jak i też finansowanie bezpośrednio obywateli. Czyli te procesy będą się działy w tym samym czasie, to są najbliższe miesiące i jeżeli będziemy wychodzić ale już w lipcu uruchomimy większość wewnętrznej gospodarki, bo granice będą dużo dłużej zamknięte. To znaczy, że mamy te minus 4%, ale pamiętajmy, to jest optymistyczna prognoza, może być gorzej.
Panie profesorze, tutaj też takie dwa, można powiedzieć, fronty wsparcia dla polskiej gospodarki ze strony także i rządu. Pierwsza to taki czteroetapowy proces, prawda, wychodzenia z tej kwarantanny. Rozpoczął się pierwszy etap. Rzecznik rządu mówił, że w pierwszej połowie maja rozpocznie się ten drugi etap wychodzenia z kwarantanny. To znaczy pewnego rodzaju poluzowania pewnych spraw związanych chociażby z mobilnością, z poruszaniem się, z dostępnością. To jest ta jedna ścieżka. Jest również ta druga ścieżka, Początkiem kwietnia wszedł w życie pakiet tak zwanych ustaw antykryzysowych, mających na celu pomóc właśnie polskiej gospodarce. 18 kwietnia obowiązuje już ta tarcza antykryzysowa 2.0. Rząd pracuje nad tarczą antykryzysową 3.0. I tutaj, panie profesorze, te wsparcia, zarówno odmrażanie, nieładne słowo, ale jakoś oddające rzeczywistość, i druga strona to właśnie ta tarcza antykryzysowa. Jak to wszystko w połączeniu na ten czas, ale i perspektywicznie działa, jakie skutki będą spowodowane właśnie, czy te metody, które zastosował rząd, pomogą w znaczny sposób przejść nam, no może nie tyle suchą nogą, ale przynajmniej no, niezbyt zamoczoną przez ten kryzys, który przechodzimy teraz.
To, co jest pewną naszą przewagą, bo zacznijmy od tego, co jest naszą kartą atutową, to jest mobilizacja i ciągłość. Żeby przeprowadzić tego rodzaju operacje, mimo że nie było przygotowanych scenariuszy, zarówno tych negatywnych, czyli tych ograniczających, jak i nie było w świecie przygotowanych, i u nas też, to tak okazało się, że byliśmy wszyscy zbyt wielkimi optymistami. Nie było też scenariuszy wyjścia z tej sytuacji. My go tworzymy na zasadzie działań ad hoc, i to, co jest naszą przewagą, to jest to, że to zachowujemy ciągłość, determinację, dlatego na przykład nie możemy sobie pozwolić na czwarty kryzys, czyli kryzys polityczny, czyli kryzys władzy wykonawczej. W takich okolicznościach od czasów antycznych, nawet Rzymianie wtedy w takich momentach powierzali władzę w okresach trudnych, w okresach republikańskich, żeby nie było wątpliwości, powierzali na pewien czas, czyli rezygnowali z atrybutów demokracji. My nie musimy z tego rezygnować, tylko musimy zachować ciągłość wykonania tego programu. A ten program polega na tym, tak jak ojciec powiedział, na kolejnych posunięciach mniej więcej w rytmie miesiąca, półtora. Pierwszy, 1.0 i 2.0, to jest etap tak naprawdę odraczania ciężarów, odpychania w czasie zobowiązań, które ciążą przede wszystkim na przedsiębiorstwach, dania im takich jednorazowych dopłat, na przykład postojowych dla tych, którzy nie mają pracy, dla swoich pracowników. I to ma przede wszystkim zdjąć, i to niestety powoduje spadek popytu, żeby nie było wątpliwości, i spadek dochodów budżetowych. No jeśli się odracza wpłatę pobranych przez pracodawców zaliczek na podatki dochodowe, to tych pieniędzy nie ma. Jak się odracza i zwalnia z płacenia ZUS-u mikroprzedsiębiorców, no to wiadomo, że te pieniądze do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie wpływają, ale to jest konieczne. W krótkim okresie, dwóch miesięcy, w trzecim miesiącu, i ten trzeci miesiąc zaczyna się teraz, w maju zacznie, to jest bezpośrednie subwencjonowanie, czyli trzeba dać pieniądze. To są ta trzecia tarcza, te 100 miliardów, to będzie prawdopodobnie więcej. To są pieniądze, żeby nie było wątpliwości, pożyczone, które będą następnie umarzane po to, żeby zdolności produkcyjne, zdolności gospodarcze przedsiębiorstw, tych naszych, znaczy tych, którzy mają w Polsce siedzibę, były zachowane, żeby nie uległy przedsiębiorstwa likwidacji. I te bezpośrednie subwencjonowanie to już jest tworzenie popytu, bo te pieniądze mają być wydane na zapłacenie faktur, na wypłatę wynagrodzeń, i następnie te subwencjonowanie ma się zbiec w czasie. No i taki jest program, ten czteroetapowy, z tworzeniem, odtwarzaniem rynku, odtwarzaniem popytu wewnętrznego. I wiem, że to jest wszystko bardzo trudne. I to nie wstydźmy się tego, że będziemy popełniać błędy, będzie ich bardzo dużo. Najważniejsze, żeby je poprawiać, szybko poprawiać. Przedsiębiorcy narzekają, że ten pierwszy etap jest zbyt biurokratyczny, ten trzeci musi być dużo mniej biurokratyczny. Czyli musimy zachować ciągłość doświadczenia, ciągłość rządzenia w tym okresie najbliższych kilku, co najmniej tych 5 miesięcy. Czyli to wiem, że to jest jakaś mordercza praca dla tych wszystkich, którzy za to odpowiadają, i niektórzy mogą za to niestety zapłacić zdrowiem, ponieważ jesteśmy w czasie historycznego eksperymentu i pewnego testu, który zakłada bardzo dużą ilość błędów, które trzeba usuwać, i umiejętność polega na tym, żeby je usuwać i umieć je dostrzec, a przede wszystkim działać szybko. Tak, niestety tu szybkość ma ogromne znaczenie i uczenie się w sposób bieżący. I przecież w jakim sensie jesteśmy w tym sami. To znaczy każde państwo działa według swojego scenariusza. To prawda, my wszyscy się bardzo podpatrujemy. To znaczy wzajemnie podpatrujemy się jako państwa, zwłaszcza nie tylko europejskie, ale tu zwłaszcza, i staramy się podpatrzyć to, co inni robią. Czasami zresztą podpatrujemy rzeczy nieudane i dobrze się uczyć, wiadomo, lepiej na cudzych niż na własnych błędach. I w najbliższym czasie, ten najbliższy czas to jest maj, czerwiec, powinniśmy doprowadzić do tego, my nie mamy innego wyjścia, tu nie ma żadnego stanu pośredniego, my nie mamy innego. Inne scenariusze graniczą z katastrofą. My mamy odtwarzać popyt, zarówno bezpośrednio subwencjonując przedsiębiorstwa, a następnie powodować odradzanie się popytu wewnętrznego, czyli chociażby dam bardzo prosty przykład. Trzeba zacząć otwierać powoli, pewnie w nowych warunkach, w nowych okolicznościach, kawiarnie, bary, restauracje, sklepy, tak żeby ludzie mogli, ci, którzy je prowadzą, mogli zarobić i nie zamknęli tych interesów, czyli będą ponosić straty, trzeba im te straty częściowo zrekompensować, czyli musimy zachować taką nieprawdopodobną, nieznaną w historii mobilizację intelektualną. Na razie nam sprzyja to, że wzięliśmy się za to, działamy pod wpływem presji, ale jednak reagujemy, zachowujemy stabilność władzy wykonawczej i współpracę parlamentu i co najważniejsze, ogromne zaufanie, nieznane w historii kredyt zaufania i wiara w to, że to wszystko, co się dzieje wokół nas, ma sens, bo przecież wszystkie zakazy wykonujemy w sposób dobrowolny, bo przecież tam można nas straszyć, ale jakbyśmy zaczęli je bojkotować, to nikt nas do tego nie zmusi. Łączy nas jakiś nieprawdopodobny kredyt zaufania do tego, co robimy, czyli do wszystkich zarządzeń, które zostały przez władze wydane, nie do końca zgodnej narracji, bo jak słuchamy specjalistów w dziedzinie epidemiologii, oni się różnią w ocenach. I widzimy, że to nie jest takie proste, ale zarazem ufamy sobie i zachowujemy taką jakąś wręcz unikatową zgodność, taką umowę, zawarliśmy jakąś taką niemą umowę społeczną polegającą na tym, że my się nie buntujemy przeciwko stratom, bo przecież my ponosimy z każdym dniem gigantyczne straty i uważamy, że musimy je podnieść w imię tych wartości, które realizują owe programy. Potem musimy się tak samo zgodzić, daj Boże, byśmy się tak samo zgodzili, wraz z procesem wychodzenia z tego stanu rzeczy, czyli też musimy zachować to znaczy tą ogromną autodyscyplinę. To oznacza, że mamy pewne zdolności, to się tak ładnie nazywa, adaptatywne. My się adaptujemy pozytywnie do tej sytuacji, obyśmy tylko zachowali to taki na nas wszystkich, chyba taki apel do nas wszystkich, nie do kogokolwiek, do wszystkich nas, abyśmy zachowali w tym wszystkim odwagę i mądrość, bo wiele decyzji będzie bardzo trudnych. Otwieranie gospodarki będzie zawsze wiązało z presją, czy nie narażamy kogoś na zbyt wielkie ryzyko, zwłaszcza gdy to ryzyko okaże się prawdziwe. Czyli mądrości i odwagi, o to naprawdę warto się pomodlić, aby ona nas nie opuściła.
Panie profesorze, pan wspomina o tej solidarności, która nas łączy, jeśli chodzi o te kwestie pewnego rodzaju przestrzegania zaleceń, które są związane z tym czasem pandemii, i bardzo dobrze, że tak właśnie w ten sposób postępujemy. Tutaj też rząd od swojej strony dokłada wszelkich starań ku temu, żeby ten kryzys jak najłagodniej przejść, ale pytanie, czy co my możemy zrobić jako obywatele, czy tutaj też słyszymy co rusz takiego pewnego rodzaju zaproszenie do tego, abyśmy jako obywatele także wykazali się pewnego rodzaju solidarnością w innej sferze, takiej sferze chociażby zakupów, które dokonujemy, prawda? I zwrócenie uwagi na to, żebyśmy sięgali po polskie produkty. Jaki to ma wpływ na gospodarkę, na stan gospodarki?
Po pierwsze, my przeżywamy, na co nie mamy czasu. No, takie trochę do tego są profesorowie, żeby oni starali się sformułować pewne sądy, które nie są sądami dotyczącymi tego czasu teraźniejszego, tylko starali się coś uogólnić i spojrzeć w przyszłość. My przechodzimy historyczną metamorfozę, świat przechodzi. To żadna szczególnie oryginalna myśl. Czyli tu nie będzie status quo ante, powrotu. To jest w ogóle niemożliwe. Świat nie wróci do tam. Też nie jest nic oryginalnego. Tylko co to oznacza, że się zmieniamy? Jeżeli się zmienia, będziemy zmieniać w tym duchu wspólnotowości, bardzo ważnej, pomocniczości, tego poczucia poczucia solidarności międzypokoleniowej. To, co charakteryzowało świat do 13 w Polsce do 13 w piątek, notabene, marca. Przecież Polska jeszcze 12 marca niczym się nie różniło od dni poprzednich. Dopiero zaczęło się to wszystko 13, a dokładnie w 13 ogłoszono, 15 zaczęliśmy. To, co było pewnym przymusem, takim obowiązującą postawą, to znaczy niewidzenie, niedostrzeganie, obowiązek bycia wiecznie młodym, niedostrzeganie starości i słabości, w ogóle niedostrzeganie śmierci jako przecież w końcu obecnej na co dzień, w każdej chwili, miesięcznie, dziennie umiera nas przecież ponad, o ile sobie dobrze przypominam, 1200 osób, codziennie, ale nie dostrzegaliśmy tego. Myślelibyśmy wiecznie młodzi, przede wszystkim istota naszego świata polegała na przemieszczaniu się. Zresztą dlatego jest ten kryzys. Jak zaczęliśmy się przemieszczać i stanęły na lotniskach samoloty, stanęły pociągi, za granice się zamknęły, no to mamy katastrofę w sprzedaży ropy naftowej. Dlaczego? No bo zużywaliśmy gigantyczne ilości paliwa, co dawało ogromne dochody budżetowe, czyli podatki, dlatego że poprawnością, naszą istotą, definicją naszego powodzenia, naszego życia codziennego było przemieszczanie się, odwiedzanie świata. Wszyscy ludzie, którzy, jak się ich pytano, taki ciekawy wzgląd o charakterze psychologicznym, kiedy mówiono, kiedy będę stary i bogaty i na starość będę podróżować, bo wreszcie to będzie to moje marzenie. Nagle się okazało, że dostrzegamy starość i ból, dostrzegamy śmierć. Zaczynamy się bać. Bać się nie tylko tego, że będziemy chorzy, że nas to może zabić najzwyczajniej w świecie, ale że jesteśmy bezbronni wobec zdarzeń, które były, wydawało się wszystkie przewidywalne. Świat miał być przewidywalny i przestał być przewidywalny. I wiemy, że my jesteśmy zamknięci, to znaczy granice zostały zamknięte po obu stronach i najdłużej będzie trwał proces odmrażania ruchu transgranicznego. Nie mówię tylko turystycznego, w ogóle ludzie mogą, dlaczego bankrutują obecnie linie lotnicze, bo nawet jak otworzy się możliwość przemieszczania, bardzo wielu ludzi po prostu będzie się bać, zmieni paradygmat codzienności. Więcej będziemy rozmawiać na odległość, mniej się będziemy odwiedzać, mniej będzie eventów, mniej będzie wzajemnych odwiedzin, czasami po prostu głównie w celach towarzyskich, chociaż pod pretekstem biznesowym. I my będziemy skazani, tak jak już jesteśmy, w dużej części na samych siebie. I to, o czym ojciec wspomniał, czyli własny produkt, stało się pewnym sygnałem historycznym. Okazuje się, że musimy kupować rzeczy bardzo proste za granicą, bo nawet nie umiemy się zorganizować. Być może jesteśmy w stanie to wyprodukować, ale nie jesteśmy się w stanie zorganizować, aby te proste rzeczy, przysłowiowe maseczki, wytworzyć w kraju. Czyli jakby nasza zdolność mobilizacji własnych sił produkcyjnych jest dziwna, bo jeszcze ciągle nie z tamtej epoki. I my teraz dostrzegamy bezpieczeństwo. Zresztą wiąże się z tą legendą albo czarną legendą zarazy, która przychodzi do nas razem z rzeczą, czy z listem, czy z opakowaniem produktu, który kupujemy, a nawet gazetą. To są wielkie nasze lęki i chcąc się z nimi jakoś uporać, będziemy, już to robimy, będziemy się przede wszystkim obawiali tego, co przychodzi z zewnątrz. Na razie dominuje, się na tym nie znam, ale słucham tych, którzy mówią, że jednak to przyszło z zewnątrz, że to zostało przyniesione. No to tak jak 1000 lat temu i 500 lat temu i pewnie wcześniej, w takim momencie zamykamy się, tworzymy nawet grodzono. Kiedyś kwarantanny polegały na budowaniu płotów i stało wojsko pilnowało. Teraz te płoty postawiono, obrazowo mówiąc, na granicy, a przede wszystkim musimy mieć poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa tak zwanego, ohydne słowo, produktowego. A że dzięki temu odtworzymy poprzez własne zainteresowanie i świadomą myśl, własne zdolności produkcyjne, zaczynając od maseczek, poprzez żywność, bo wiadomo, części naszej żywności, którą wywoziliśmy na przykład do Włoch, niedawno się dowiedzieliśmy, że polska wołowina była najbardziej cenionym produktem w restauracjach włoskich, czyli najlepsza wołowina w świetnych restauracjach we Włoszech pochodziła z Polski. Przecież ten rynek może już nigdy nie wrócić, a na pewno jeśli będzie wracać, to z ogromnym opóźnieniem w stosunku do naszych zdolności produkcyjnych. Czyli musimy tworzyć ten nowy paradygmat ekonomiczny, wewnętrzny. I tu nie chodzi o to, że to jest jakaś ideologia. To jest konieczność. Jeżeli chcemy przetrwać i jak najszybciej zbliżyć się do stanu, z którego ruszaliśmy, a przecież będziemy się zbliżać jeszcze w roku 2021 i oby to był rok powrotu do stanu, w sensie tylko ogólnych wskaźników, roku 2019, a prawdopodobnie może to trwać jeszcze dłużej.
Scenariusze wyjścia z kryzysu to temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Serdecznie zapraszamy również widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe: z Polski Północnej 56 657 00 i 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Scenariusze wyjścia z kryzysu, temat, który podejmujemy. Kryzys, który dotyka gospodarkę naszej ojczyzny, ale gospodarkę światową, między innymi objawia się w bezrobociu. Jak podała pani minister Marlena Maląg, za miniony miesiąc bezrobocie wzrosło o 30 tysięcy. Natomiast w centralnej bazie ofert pracy jest około 33 tysięcy miejsc pracy w różnych oczywiście branżach. Rząd podjął pewnego rodzaju też pracę nad tym, aby wdrożyć mechanizm, który pozwoli na szybką taką aktywizację i przekształcenie również pewnego rodzaju też zaangażowań czy prac, które na co dzień wykonywaliśmy, na te, na które teraz obecnie jest zapotrzebowanie. Panie profesorze, czy tego rodzaju wyjście naprzeciw osobom, które borykają się teraz z sytuacją braku pracy, jest dobrym rozwiązaniem, które pomoże zniwelować to bezrobocie, które wzrosło w lawinowy sposób?
Jeżeli nam się uda zrealizować ten program ochronny, czyli ten etap numer faktycznie dwa, bo te pierwsze dwa stanowią część tej samej opowieści. Ten etap trzeci bezpośredniego subwencjonowania podmiotów gospodarczych, które zachowują zdolności wytwórcze lub ekonomiczne i zachowają pracowników, to ten skutek postaci wzrostu bezrobocia będzie dużo płytszy, przynajmniej w tej perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy. Natomiast on się pojawi z opóźnieniem, który wiąże się z odmrażaniem, albo z dokładnie pobudzaniem, powrotem popytu. Jeżeli będziemy stosunkowo skutecznie rozszerzać zakres gospodarki aktywnej, czyli coraz więcej sfer, takich najbardziej pracochłonnych, jakim jest budownictwo, restauracje, usługi, takie, no zaczynając od tych przysłowiowych fryzjerów, o których przecież wiemy, że to jest, tu się bez tu, praca ludzka jest istotą, nie można zastąpić jej czymkolwiek. Jeżeli nam się uda znaleźć sposób życia, wykonywania tych usług, to muszą inni fachowcy na ten temat się wypowiedzieć niż moja dziedzina, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo wykonywania tych usług, jak zapewnić bezpieczeństwo młodzieży i dzieci, które będą w szkołach. Może trzeba ich dalej rozsadzać, może trzeba mieć mniej lekcji, może trzeba chodzić na dwie zmiany, ale to wszystko wiąże się z tym, bo przecież jak będziemy dzieci trzymać w domach, to matki będą musiały się nimi opiekować i nie wrócą do pracy, trzeba je będzie utrzymywać, a przecież to utrzymywanie to jest tylko podtrzymywanie, ucieczka przed katastrofą polegającą na tym, że nie pobudzamy popytu. I jeżeli pobudzimy, czyli nasza umiejętność wychodzenia, ta ścieżka dojścia polegająca na tym, że będziemy bezpiecznie dla obywateli otwierać poszczególne dziedziny gospodarki, nie narażając ich na ryzyko zachorowania, bo ciągle niestety przyjmuję to założenie, to smutne, które sformułowałem, a to było dość dawno w jednej z telewizji publicznych, kiedy wszyscy jeszcze, mam taką satysfakcję trochę zawodową, że wtedy, kiedy wszyscy mówili o tym, że trzeba pogłębiać i ograniczenia, to mówię, to oczywiście ja się ufam tego rodzaju ludziom, znaczy tego rodzaju zaleceniom, bo się na tym nie znam. Ja ufam, że robimy to dobrej wierze, ale trzeba mieć schowany do użycia szczegółowy program wyjścia z tej sytuacji, bo trzeba go najpierw stworzyć, żeby potem go zacząć wdrażać. I jeżeli nam się uda właśnie ten program wychodzenia, czyli maj, czerwiec, lipiec, i większość tych sfer wewnętrznych, tych pracochłonnych, czyli dających pracę, uda nam się, na co turystyka. No zacznijmy od takiego bardzo banalnego problemu, gigantycznego. Gdzie mają pojechać ludzie na wakacje, kiedy wiadomo, że raczej do Hiszpanii i do Włoch nie pojadą. Nie dlatego, że Włosi ich nie, bo być może nawet Włosi nie wpuszczą, ale nawet my się będziemy bać, czyli nasze obawy mogą być znacznie ważniejsze niż wszelkie ograniczenia. I wtedy pamiętajmy, że pierwszym taką ofiarą tego stanu rzeczy będą nasi imigranci, którzy są w Polsce, którzy stracą w pierwszej kolejności pracę. Wiemy, że Polska była ogromnym pracodawcą wielkiej imigracji, zwłaszcza ukraińskiej do Polski. Część tych ludzi straciło pracę i straci pracę. I my będziemy szukali w to miejsce tych, którzy stracą pracę w innych sektorach, a będą musieli znaleźć, zapracować na ten przysłowiowy chleb. I proszę zauważyć, w jaki sposób trzeba będzie zorganizować, już trzeba pisać, już teraz, scenariusz zatrudnienia w sektorze usług turystycznych, tych stacjonarnych, czyli na tych przysłowiowych kempingach, zaczynając, a kończąc na domach czasowych, hotelach oraz w obsłudze chociażby sanatoriów. Sanatoria stoją puste. Dlaczego sanatoria? I będą stały prawdopodobnie do jesieni, bo w sanatoriach w większości dominują ludzie starzy i niektóre miasta funkcjonują tylko dlatego, że mają gigantyczną, funkcjonowały, bazę sanatoryjną, do których po prostu ci ludzie nie przyjadą, bo się będą obawiali z zarażenia w tego rodzaju zbiorowości. Czyli proszę zauważyć, i całe wakacje trzeba będzie budować i realizować program zatrudnienia, nawet czasowego, wsparcia dla na przykład firm turystycznych, aby one miały dopłatę do zatrudnienia, bo mogą nie zarobić na pracowników obsługowych, nawet tych bardziej, najbardziej podstawowych. Czyli jeżeli dostrzeżemy, widać, że już dostrzegliśmy, jeżeli będziemy umieli znaleźć pieniądze, częściowo trzeba będzie je pożyczyć, nawet bardzo dużo, ale nie musimy mieć dochody budżetowe. Żeby mieć dochody budżetowe, czyli środki publiczne, musimy mieć sprzedaż towarów opodatkowanych. Wróciliśmy tym samym na przykład do paliw silnikowych. Musimy zwiększyć zużycie paliw silnikowych, czyli więcej z nas musi się przemieszczać, bo dzięki temu staniemy się, jeśli tego nie będzie, po prostu nie starczy pieniędzy, nawet z pieniędzy pożyczonych. Więc proszę zauważyć, jakie nieprawdopodobne zadanie jest przed nami, jaką, nazwijmy to, orkę na ugorze będziemy musieli wykonać w imię tego poczucia wspólnoty, no i bez wzajemnego wspierania się, takiego, no takiego bardzo gospodarskiego, takie słowo już dawno zapomniano, takiego gospodarskiego spojrzenia na codzienność, lepiej kupić to, co da pracę ludziom w Polsce, od tego, co da pracę ludziom za granicą. Nie dlatego, że jesteśmy szowinistami czy nacjonalistami, tylko w pierwszej kolejności to no, powodzenie, a nawet można powiedzieć najzwyczajniej w świecie, szansa na przetrwanie naszych bliskich, tych, którzy są blisko nas, którzy będą te pieniądze wydawać tutaj, jest naszą szansą. Jeżeli nasze pieniądze wydawane są daleko, one nas nie wzbogacają, ba, one nas nawet mogą zubożyć. No takie to dość oczywiste, ale przez pewien czas o tym trochę zapomnieliśmy. Globalizacja nas oduczyła pewnego swoistego, bo to tak, żeby użyć słów właściwych, żeby nie nadużyć pojęć, które czasami mają złą konotację, albo przynajmniej do tej pory miały. My musimy mieć poczucie wspólnotowości lokalnej, tej bardzo lokalnej, lokalnej na szczeblu wsi, miasta, ale także lokalnej na szczeblu polskim, bo dzisiaj jest zasada, niestety ze smutkiem to muszę powiedzieć, ratuj się kto może, każdy się ratuje tak jak umie. I ten egoizmy narodowe w tym rozumieniu, że ważniejszy jest interes danego kraju, zwyciężyły i to już za nami, to już nie wróci, a budowanie nowej wspólnoty międzynarodowej to są lata, bo ta, którą budowano, chyba się już przedawniła, została unieważniona przez zarazę.
Scenariusze wyjścia z kryzysu, temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor Witold Mądzelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Sławek z Berlina.
Szczęść Boże, witamy.
Moim zdaniem uważam, że za dużo patrzymy na rzeczy takie, bo też ważne są gospodarcze i na pieniądze, ale przecież na przykład aborcja. Żeby to Sejm, Senat uchwalił tą aborcję, to uważam, że z pomocą Bożą i Matki Bożej to łatwiej byłoby, te modlitwy mogły być wysłuchane. I na przykład ten deszcz też, ale jak rolnicy w niedzielę pracują, to jak ten deszcz ma spaść, to też rolnicy też powinni też prawa zachowywać, a szczególnie te prawo miłości, kochaj Pana Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. I już nasze modlitwy mogą być później wysłuchiwane. Tak jak żyję na Zachodzie ponad 30 lat, widzę, ile tu jest zepsucia i fałszu. Także Polska uważa mi, że jest teraz jedyną szansą, żeby dać przykład i naprawiać to wszystko i zacząć od tej aborcji, żeby jej nie było, to i reszta rzeczy pójdzie łatwiej. I też dużo tych produktów, za dużo uważam, sprowadzamy tych produktów z zagranicy, maseczki, kombinezony, zamiast to produkować w Polsce, a później nawet na eksport. Teraz ludzie, bezrobocie rośnie i by przekwalifikować się, to później można te towary też eksportować. Tak Europa musi wrócić na te tory Gaspariniego, Schumana i Adenauera, bo jak nie wróci na te tory z powrotem, to nic dobrego Europy nie czeka. Żeby była ta kontynuacja początków tej Europy, to uważam, żeby Europa była przykładem na cały świat i zupełnie inna sytuacja byłaby w tej chwili. Dziękuję, to na tyle mam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Sławomirze, pozdrawiamy serdecznie pana. Dziękujemy za ten telefon. Panie profesorze, tutaj kilka tematów, które pan Sławomir podjął, między innymi ten pierwszy związany z pewnego rodzaju hierarchią wartości. Jak ten czas pandemii wpływa właśnie na tę hierarchię wartości, którą mamy, bo takie zatrzymanie, pewnego rodzaju pokazanie w bardzo krótkim czasie, że człowiek jest naprawdę bardzo słabą istotą i nie jest wszechmocny, co być może niektórym się wydawało. To ten pierwszy temat, który został niejako podjęty przez naszego widza i te pozostałe związane właśnie z sprowadzaniem między innymi produktów oraz to, co już rząd chce uczynić, czyli pewnego rodzaju właśnie przebranżowienie poszczególnych osób na to, aby to bezrobocie także spadało.
To, co pan Sławomir powiedział, jest w sposób szczególny wiarygodne, bo patrzy na to zupełnie innej niż nasza perspektywy. To prawda, nie jest to miasto odległe od naszej granicy, ale miasto zaliczające się do innego świata. Nie chodzi o to, że któryś jest, że cokolwiek wartościujemy i przeciwstawiamy. Nie jesteśmy, mimo tej migracji, która miała miejsce w ostatnich latach, ciągle jesteśmy państwem jednolitym kulturowo, językowo. Nie tworzymy państwa tak zwanego wielokulturowego. Niekoniecznie zresztą byliśmy tego entuzjastami. Tu byliśmy bardzo zgodni, że większość z nas obawiała się zagrożeń wiązanych z wielkimi wędrówkami ludu, które nie wiem czy zauważyliśmy, skończyły się. Ostatnia pandemia spowodowała, dopóki będzie Europa umiejętnie, bo nie zawsze, to się nie musi wszystkim udać, panować nad wychodzeniem z kwarantanny, ale jednak zachowywać wiele jej ograniczeń, zwłaszcza na granicach, to proces wielkich migracji południe, północ na razie został zatrzymany. Na razie nikt nie będzie wyjeżdżać do państw opanowanych zarazą, nawet jak te państwa będą dużo bogatsze, ponieważ będą, ich wizerunek będzie odstraszać. I nasz zachodni sąsiad, który przecież mimo tak nieodległej przestrzeni geopolitycznej jest zupełnie w innym świecie, wielkich, ogromnej, zwiększającej się z każdym rokiem diaspory, zwłaszcza tureckiej, wielokulturowości, który stworzył inną wizję swojego państwa, swoich narodów, które tam były. I pan Sławomir patrzy z tamtej perspektywy, innego świata, i jeżeli apeluje o to, żebyśmy zastanowili się nad tymi podstawowymi problemami, podstawowymi, zasadniczymi, czyli problemami życia, i chronić to życie dlatego, że jest dla nas wartością, którą dostrzegliśmy wtedy, kiedy zostało ono zagrożone przez zarazę. Dostrzegliśmy śmierć. Śmierć ludzi starych. Zarazem zauważyliśmy, że ten sposób życia, to znaczy ogromnego optymizmu, ja nikogo za to nie potępiam, ani nawet nie śmiałbym krytykować. Byliśmy nawet w jakimś sensie jeszcze częściowo jesteśmy państwem, społeczeństwem bardzo optymistycznym, to znaczy nawet zawsze ocena zjawisk kulturowych, masowej kultury, tego co nas cieszy, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, ale w tym wszystkim uczestniczymy, wskazywało na ogromny, nieprawdopodobny ładunek optymizmu i takiego spojrzenia na carpe diem. Ten dzień dzisiejszy był ważny, nie było przeszłości, przyszłość mogła być tylko dobra, trzeba trzeba żyć szczęśliwie na co dzień. Nic w tym złego. Dawno czekaliśmy na czas, w którym nie towarzyszyłaby nam bieda. Myśmy się zaczęli od tej biedy oddalać i dawało nam to ogromną, codzienną satysfakcję. Teraz się okazuje, że problemów demograficznych już wiemy, nie rozwiążą migracje, bo migracje wielkie, jeżeli Europa będzie skutecznie walczyć z pandemią, są przeszłością. Nikt nie będzie sprowadzać w dostrzegalnej perspektywie, a dzisiaj bardzo krótkie są perspektywy przewidywania, nie dopuści do wielkich przemieszczeń, bo wszyscy powiedzą nie, dlaczego z tymi ludźmi może przecież przyjść kolejna zaraza, na którą nie będziemy, niekoniecznie to musi być koronawirus, to może być każda inna zaraza, my po prostu zaczynamy zauważać, że ta otwartość, przemieszczanie i wielokulturowość może być źródłem naszej słabości. Wierzyliśmy, że jest źródłem naszej siły, przynajmniej ci, którzy w to wierzyli. I teraz, jeżeli mamy, mówiąc po prostu, rozwiązać nasze problemy demograficzne, a ciągle nas więcej umiera niż się rodzi. Tak jest, niestety. Okazało się, że środki, które zastosowano, te tak zwane pronatalistyczne, czyli dzietność, dotyczące dzietności, okazały się bardzo, bardzo płytkie, jeśli chodzi o ich skuteczność. Czyż musimy się przejść do takiej dyskusji podstawowej, czy my się zgadzamy. Zgadzamy na to, z czym weszliśmy w tę epokę, nową epokę, zupełnie nową epokę, bo to, z czym mamy i będziemy mieli do czynienia, to jest odwrót od wspólnego rynku. Odwrót od swobodnego przepływu towarów, ludzi, a zwłaszcza ludzi i swobodnego, czyli ten wspólny rynek, który był istotą Unii Europejskiej, podzieliły w ciągu dni, a najwyżej tygodni, granice, na których stoją, jak wiemy, dziesiątki kilometrów samochodów, a poza tym większość z nas boi się jeździć. Czyli jest przestrzeń. Ja wiem, że ja mówię trochę za długo, ale proszę mi wybaczyć, to jest takie trochę dylemat profesora. Chcąc powiedzieć coś poważnego, coś, co nie będzie banałem, bezpiecznym, a zarazem co może nie być popularne, ale przecież najprościej powiem, jeżeli się wspólnie nie zastanowimy, a zastanowimy się, jestem przekonany o tym, że dyskusja o tej zarazie jest również dyskusją o naszej, przede wszystkim naszej przyszłości i naszej zdolności przetrwania. Tej przetrwania nie jako cywilizacja światowa, bo dzisiaj nikt za nią nie chce brać odpowiedzialności. Z globalizacją też się chcemy pożegnać. Ba, wiemy, że musimy się w określonym zakresie pożegnać, bo musimy w Polsce produkować, tak jak i w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, musimy umieć produkować respiratory i maseczki i lekarstwa. I nie możemy się uzależnić od jednego, nawet najsilniejszego ekonomicznie państwa, jakim są Chiny, bo po prostu może się to wszystko zawalić. Czyli czeka nas, już zaczęliśmy, między innymi pan Sławomir postawił, że my zaczynamy dyskutować o rzeczach, o problemach podstawowych, czyli bytu i przetrwania. Jeżeli będziemy dalej wymierać, czyli więcej nas będzie odchodzić, a mniej rodzić, to pamiętajmy, że wtedy albo będziemy skazani na migrację, która może nie nastąpić, bo możemy się zamykać w granicach, a możemy po prostu nie chcieć tej migracji, a wtedy będziemy skazani na stare, słabe i narażone na nieszczęście, takie zupełnie oczywiste, bo utrzymanie tej starzejącej się części społeczeństwa w pewnym momencie może okazać się w gospodarce recesji prawie niemożliwe do utrzymania. To są za trudne scenariusze, ale nie możemy zamykać oczu, bo taka rzecz nam może grozić.
Scenariusze wyjścia z kryzysu. Właśnie ten temat podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszamy kolejne osoby. Bardzo proszę. Halo. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Konrad z Gdańska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem człowiekiem już raczej z tej grupy wiekowej, bo 75 lat skończone. Mam dwa fakultety z ekonomii i bardzo się cieszę na taką audycję i pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego, bo zawsze audycje są ciekawe, a profesor w ogóle mówi konkretniej do rzeczy. Ale w dzisiejszej sytuacji miotają mnie dwa uczucia. Jedno pozytywne, drugie negatywne. Pozytywne uczucie to jest przede wszystkim to, że no, liczę na inwencję, na rzutkość Polaków, na ich wykształcenie, na radzenie sobie w trudnych sytuacjach i że chyba z tej sytuacji trudnej potrafimy wyjść. Natomiast z drugiej strony obawiam się demonów, bo w takiej sytuacji, kiedy się dzieją tego typu sprawy, że coś się dzieje takiego, co nigdy w świecie nie miało miejsca albo było podobne, zbliżone, to zaczynają się aktywować pewni ludzie, którzy po prostu chcą na tym skorzystać. Że na przykład my tu się odwołujemy teraz do braterstwa, do solidarności i tak dalej, a inni na przykład są tacy przedsiębiorcy, którzy no mają swojego rodzaju długi, zobowiązania i mówią, napiszę teraz z powodu ekowirusa, czy tam koronawirusa, nie będę spłacać swoich zobowiązań, bo nie mam z czego, bo produkcja stanęła i tak dalej, mimo że faktycznie ma, że zwiększy się ilość oszustw, zwiększy się ilość różnych kombinacji, które spowodują, że ten obrót gotówkowy nie będzie taki uczciwy do końca. Że wiele ludzi, którzy po prostu no, będą chcieli na tym skorzystać nieuczciwie. I mam na sobie też taki przykład, że jedna firma jest prawie mi dziadkowi winna 9000 zł, ale nie spłaca, bo napisali i uruchomili automatyczną sekretarkę, że ze względu na trwającą epidemię to oni są nieczynni. I koniec. I obawiam się, żeby takich ludzi nie było za dużo. Natomiast co do, powiedzmy, tych spraw związanych z demografią, o których tu pan profesor mówił, no to myślę, że my ludzie jako katolicy w Polsce przeważnie powinniśmy jedno najważniejsze zdanie użyć, że życie ludzkie jest nieocenione, nie wolno zabijać pod żadnym innym pozorem i że no była taka po mszy świętej porannej w radio Maryja, po mszy świętej była taka audycja profesora, nie pamiętam nazwiska, który piękny felieton na ten temat dał, chętnie bym go kupił. No martwi mnie jeszcze jedna sprawa, że u nas tak ludzie do końca nie kierują się rozumem, tylko emocjami. Bo gdyby większość Polaków obserwowała, nie, i kojarzyła, która, powiedzmy, partia polityczna, jak prowadzi swoje działania, to osiąga takie wyniki. Czyli popierali tych, którzy są dobrzy, którzy mają wyniki, którzy pchają tą naszą polską gospodarkę do przodu, którzy mają pomysły, a nie tylko, powiedzmy, ci są, bo to są pisiory, no to ich trzeba olewać i tak dalej. A że tak jest, to wiemy stąd, że naród polski pobiera właściwie tylko w połowie partię w tej chwili rządzącą. A na przykład u nas na osiedlu to 70% ludzi ciągle głosuje na partię Platformę i nic ich nie przekonuje. Ja tutaj do gazetki naszej...
Panie Konradzie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale czas jest niestety... nie jest z gumy i dość on nam szybko płynie, a też chcemy dać możliwość aby jak najszersze grono, czy to widzów, czy słuchaczy, mogło również zaangażować się w nasze dzisiejsze spotkanie i w każde spotkanie. Dlatego też taka wielka prośba, aby może precyzyjnie, konkretnie, jedno, drugie pytanie, prawda, tak aby też i to spektrum pytań, spektrum spojrzeń mogło być jak najszersze. O to też bardzo, bardzo prosimy, pozdrawiając serdecznie pana Konrada i dziękując za tę kwestię, którą pan podjął. Dziękujemy. Panie profesorze, prosimy.
To, co powiedział pan Konrad w części swojej wypowiedzi dotyczącej nadużycia programów pomocowych, jest czymś oczywistym, że tego rodzaju groźba jest obecna. Ona jest po prostu, to nam grozi, kiedy państwo działa szybko, bo musi pomagać, nie jest i w sumie nie ma innej logiki. Trzeba szybko udzielić pomocy bez zbędnych w takich okolicznościach procedur, co oczywiście wykorzystają ci, którzy będą chcieli zarobić na czyimś nieszczęściu. Czyli to niestety jak świat światem było tak, że w takich czasach złych, gdy byliśmy pod presją konieczności, zawsze się znajdowali, zarobił się jakiś margines tych, którzy umieli zarobić na cudzym nieszczęściu i na naszej szczodrości, która siłą rzeczy jest dużo większa. Logiką tego czasu jest to, żeby pieniądze dotarły do potrzebujących. Wiemy, że jest taka bardzo mądra zasada, że trzeba pomagać tym, którzy wymagają pomocy, ale mamy do czynienia z czymś, co się nazywa zmistyfikowaniem potrzeb. Zresztą świat akurat ten niestety przez te ostatnie kilkanaście lat nauczył się udawać, taki bal przebierańców, udawać nawet tych, którzy produkują, bo po to, żeby zarobić na nieprodukowaniu, na symulowaniu zachowań gospodarczych, na pozornej gospodarce. Przecież to wszystko wiemy, patologie pod tym względem, patologie tego, co nazywamy rynkiem, który poza tą oczywistą częścią, którą tworzą w większości uczciwi i porządni ludzie i ciężko pracujący, jest również niestety wypełniany gdzieś w takich czasami dość dużych marginesach przez tych, którzy umieją zarobić na cudzej, nie tylko na cudzej pracy, ale także na cudzej biedzie, a zwłaszcza okpić państwo. No i teraz pytanie, czy na to jest jakiś pomysł, to co powiedział pan Konrad. Czy tak będzie? Tak, panie Konradzie, oczywiście, że tak będzie. Czy jesteśmy, umiemy się temu przeciwstawić? Ze smutkiem muszę panu powiedzieć, że na pewno nie. Tak jak daliśmy się przez kilkanaście lat okradać z podatków, to co wszyscy już używamy tego języka, czyli powstała tak zwana luka podatkowa, czyli zawodowe zajmowanie się wyłudzaniem podatków na skalę międzynarodową, co przyjęło postać zorganizowanego biznesu zajmującego się i tylko wyłudzaniem państwowych pieniędzy i niepłacenia podatków. Z tym bagażem wchodzimy w czas obecny i za chwilę się już pojawią prawdopodobnie ci, którzy nie umieli, mimo że uważali się za ekspertów, ten biznes ekspercki jakoś nie umiał przewidzieć tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Nie miał już schowanych ani scenariuszy, ani nawet zdolności przewidywania, a teraz już prawdopodobnie, już niektórzy mówią, zaczyna nas, będzie mimo całkowitej braku kompetencji, będzie udawać tych, którzy nas będą wyprowadzać z kryzysu, mimo że nawet wtedy, kiedy mógł uprzedzić nas o grożącym nam niebezpieczeństwie, jakoś dziwnie milczał, no bo prawdopodobnie nie miał tej zdolności, tylko mamy do czynienia z takim udawaną rzeczywistością, udawanym kompetencją, udawaną nieprawdziwą wiedzą, tą fałszywą wiedzą przedstawianą jako tą, którą mieliśmy wierzyć. I panie Konradzie, powiem panu tak, że jeżeli pozwoli pan tak bezpośrednio się do pana zwrócić, sądzę, że nasze państwo jest słabe pod tym względem, zresztą wszystkie państwa są pod tym względem słabe i nie odróżnią w tym ferworze zwalczania koronawirusa i wychodzenia z kryzysu między oszustami, a tymi, którzy naprawdę pomagają pomocy. I będziemy skazani na to, że część pieniędzy, które mogą się przypaść tym, którzy powinny trafić do tych, którzy naprawdę potrzebują, zostanie zdefraudowanych. No i może dzięki temu, że mamy tego świadomość, bo potem trzeba to sprawdzić, no ale potem i tak tych pieniędzy najczęściej się nie odbierze, tak jak się nigdy nie odbierze pieniędzy tym, którzy je wyłudzili z budżetu. Można ich co najwyżej ukarać, ale pieniądze nie wrócą. Jeżeli to będzie jakąś nauką dla nas, taką pewną wspólną pokutą, którą teraz przechodzimy, że może warto przede wszystkim rozróżnić nas w tych kategoriach uczciwości lub braku uczciwości. Że powodzenie jest wtedy wartością, jeżeli jest zbudowane na tym paradygmacie moralnym, czyli bycia człowiekiem przyzwoitym. Te słowa wracają, to znaczy one były, potem trochę zaczęły być gdzieś zgubione. Wracamy do słów podziału na przyzwoitych i nieprzyzwoitych, a nie tych, którym się uda, nie tylko na tych, którym się udaje i którzy są skazani na przegraną. Jeżeli te słowa, które pan powiedział, będą, a jestem przekonany, że przecież mają znaczenie, ale zostaną w jakikolwiek sposób zapamiętane i weźmiemy je na poważnie. Czym więcej z nas to weźmie na poważnie i będziemy sojuszem ludzi przyzwoitych w imię obrony przyzwoitości, no to będziemy o tyle lepsi. Chociaż to wcale nie oznacza, że będziemy się umieli przed tego rodzaju krętactwem obronić. Niestety nie zawsze to jest proste, a najczęściej dowiadujemy się po fakcie.
Scenariusze wyjścia z kryzysu tematów jest jeszcze bez liku do podjęcia. Dobrze, że jest jeszcze druga część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Za tę część, za te treści, które podjęliśmy, za te słowa, za wiedzę i za to doświadczenie, którym pan profesor się z nami podzielił, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Serdecznie pozdrawiamy także wszystkich widzów telewizji TVN oraz słuchaczy Radia Maryja. Dziękując za tę część naszego spotkania, zapraszamy na godzinę 21.30 na antenę Radia Maryja. Będziemy kontynuować te tematy w odniesieniu również do Unii Europejskiej, jak tutaj wygląda ta rzeczywistość i współpraca i na ile Unia Europejska zdała egzamin z pomocy, solidarności. Chcemy także spojrzeć na to, co rząd czyni, aby ten kryzys przejść jak najłagodniej. To przed nami o godzinie 21.30. Serdecznie pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.